Polska będzie w dalszym ciągu pomagała Ukrainie, ale bez szkody dla polskich rolników. Także zostanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy wyprowadzone z Polski to zboże, które zalega w naszych magazynach. Większą nauczką będzie to, żeby nawet w okresie wielkiej wojny o wolność Ukrainy zachowywać racjonalizm, pilotować wszystko, nie być przesadnie naiwnym, bo przekręciarze w gospodarce znajdą się zawsze, a zwłaszcza w okresie wojennym. Mam tu jeszcze na myśli, panie redaktorze, że Ukraina przede wszystkim, żeby wejść do Unii Europejskiej, będzie musiała stać się państwem prawa. I to nie w sensie ironicznym.
Jacek Brusinowski, ponownie nisko się państwu kłaniam w Wieczornym Ekspresie. Mam przyjemność i zaszczyt powitać kolejnego gościa w naszym programie, a nie jest nim dr Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dzień dobry, polskiej dyplomacji. Dobry Jacku, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie rzeczniku, panie doktorze. Pytanie pierwsze, no oczywiste w zasadzie o coś, co wydarzyło się kilkadziesiąt minut temu, czyli porozumienie z Ukrainą w sprawie zboża. Jakie są ustalenia, panie rzeczniku, ukraińska delegacja w Polsce od wczoraj?
Tak? Myślę, że najbardziej podstawowe ustalenia podczas rozmów z ministrem Solskim i z ukraińską wicepremier, rozmów ministra Budy i ministra rolnictwa, to to, że w czwartek zostanie zniesiony zakaz transportu zboża i to zboże będzie przez Polskę przejeżdżało, ale będzie kontrolowane, plombowane, odpowiednio monitorowane, nie nastąpią już te sytuacje, które niestety się pojawiły związane z pozostawianiem tego zboża na naszym terytorium. I Polska będzie w dalszym ciągu pomagała Ukrainie, ale bez szkody dla polskich rolników. Także zostanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy wyprowadzone z Polski to zboże, które zalega w naszych magazynach.
Rzeczniku, to jednej rzeczy nie rozumiem. Kilka dni temu, tydzień temu w zasadzie, to ja też już słyszałem, że na tym poziomie wszystko jest z Ukrainą ustalone. Te transporty,
jak się okazało,
prezydenta Zełenskiego, te transporty będą kontrolowane i tak dalej. Potem wystąpił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rząd zdecydował, o czym zdecydował i przez ile? Dwa dni, tak? Mieliśmy zakaz, czy trzy dni zakaz w ogóle wjazdu do Polski tych towarów spożywczych z Ukrainy, a teraz jednak wracamy do ustaleń sprzed tygodnia.
Jak widać, symboliczne, wielkie uroczystości, to co miało miejsce dwa tygodnie temu dokładnie, czyli wizyta prezydenta Zełenskiego, nie sprzyjał dobrym technicznym ustaleniom, bo można coś ustalić, ale potem diabeł tkwi w szczegółach. Jak widać, trzeba było uderzyć pięścią w stół, zamknąć granicę, aby doprecyzować między przyjaciółmi to wszystko, co trzeba było doprecyzować.
Czyli trzeba było presję wywrzeć odpowiednią na Ukrainę.
Presja, panie redaktorze, zazwyczaj pomaga nawet między przyjaciółmi. Nawet między nami pewnie presja czasami pomaga.
Ale panie rzeczniku, to teraz rozumiem, że te transporty, skąd będzie gwarancja, że to zboże zostanie w Polsce? Bo przecież jak wjedzie na rynek unijny, to wjedzie na nasz wspólny, unijny rynek i jak zostanie rozładowane za naszą zachodnią granicą, to teoretycznie miesiąc później znowu może wrócić do Polski.
Mam nadzieję, że tak nie będzie i że będzie to jakoś monitorowane.
Nadzieję, ja jeszcze
nie wczytałem się jeszcze w porozumienie, panie redaktorze. Wiem mniej więcej tyle samo, co pan, ale będziemy to bardzo uważnie czytali, sprawdzali, bo ustalenia znowu mogą doprowadzić do sytuacji, w której diabeł będzie tkwił w szczegółach. Więc będziemy się wczytywali i sprawdzimy, czy to są dobre gwarancje.
A czy to jest jakaś nauczka dla polskiego rządu? Bo sygnałów, że jeżeli chodzi o tranzyt zboża ukraińskiego, że coś jest tutaj nie tak, to były nie dziesiątki, tylko pewnie i setki.
Myślę, że na pewno jest to bardzo wielka nauczka.
I lekceważono po prostu.
Myślę, że to jest na pewno wielka nauczka. No, nie byłem akurat w tej grupie, która je lekceważyła, ale panie redaktorze, myślę, że największą nauczką będzie to, żeby nawet w okresie wielkiej wojny o wolność Ukrainy zachowywać racjonalizm, pilotować wszystko, nie być przesadnie naiwnym, bo przekręciarze w gospodarce znajdą się zawsze, a zwłaszcza w okresie wojennym.
No ale, panie rzeczniku, rozumiem, że tu nie chodziło tylko przekręciarzy, jak pan powiedział, tylko o to, że przecież do Polski wjeżdżało zboże bez kontroli żadnej. To państwo było tym przekręciarzem w takim razie.
Liczę na to, że polskie państwo będzie umiało lepiej wykonywać swoją pracę. No to jest zawsze ta wielka nadzieja, którą ma każdy urzędnik państwa.
A była jakaś naiwność faktycznie? Bo mówi pan, że teraz nie będzie naiwności w tej pomocy Ukrainie. Była jakaś naiwność nasza w relacjach.
Myślę, że bardzo mocno nie braliśmy pod uwagę tego, że znajdą się i po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej osoby, które będą chciały wykorzystać tę wojnę wyłącznie dla zarobku i dla niszczenia być może pracy innych.
No ale po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o rolnictwo, to wiadomo było, że to nie są przecież, nie eksportują zboża jacyś drobni.
To wiedzieli specjaliści o spraw ukraińskich, ale myślę,
że koncerny, prawda?
Myślę, że to nie była świadomość wszystkich z nas.
No ale to, panie rzeczniku, nawet jeżeli to nie była moja świadomość, to w rządzie taka świadomość chyba powinna być, prawda? To przecież.
Za późno nie znaczy, że dobrze, ale lepiej późno niż później, panie redaktorze.
Jasne, to Kończymy w takim razie temat zboża, panie rzeczniku, i od czwartku, tak? To porozumienie będzie realizowane. Od czwartku otwarte znowu granice tak dla ukraińskich produktów spożywczych.
Tak, ale pod pełną kontrolą różne systemy monitoringowe będą tutaj wdrożone. To wszystko dokładnie się znajdzie w ogłoszeniu Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rolnictwa.
Ale czy no rozumiem, że to w sumie szczegóły jeszcze pewnie nie są wszystkie też panu rzecznikowi na ten moment znane, jak to będzie wyglądało z innymi produktami spożywczymi, bo też są alarmujące informacje dotyczące branży drobiarskiej chociażby, tak?
Panie redaktorze, byliśmy w stanie jakoś to kontrolować przed wybuchem wojny, dlaczego nie bylibyśmy w stanie kontrolować tego i teraz?
No chociażby dlatego, że były cła przed wybuchem wojny, a teraz nie ma ceł, panie rzeczniku.
Cła, owszem, nie, ale mechanizm kontrolny jest mniej więcej zawsze taki sam.
Okej, te fitosanitarne przepisy i tak dalej.
Mamy masę doświadczonych ludzi na granicach, na przejściach granicznych, których trzeba po prostu odpowiednio zadaniować i wykorzystywać.
Panie rzeczniku, pan poza tym, że jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych polskiej dyplomacji, to też no, jest pan świetnym ekspertem, jeżeli chodzi o
wschód, to nie zawsze pomaga.
Rosję, Ukrainę, bo znamy się także z wcześniejszych czasów, kiedy no, pewnie i dziesiątki razy nagrywałem pana opinię na temat różnych wydarzeń na wschodzie. Przed chwilą rozmawiałem z Krzysztofem Wojczalem, też ekspertem, który no, znany jest z tego przede wszystkim, że on przewidział, że ta wojna będzie taką właśnie pełnoskalową rosyjską agresją. Często te opinie jego były przywoływane. Pana zdaniem, no teraz pan jest bogatszy o taką wiedzę, którą nie zawsze pan może pewnie wykorzystać, ale no wiedzę polskiej dyplomacji w końcu. Czy ten rok może być rozstrzygający dla rosyjskiej agresji, dla ukraińskiej obrony?
Rozstrzygający może być każdy rok, ale...
A tak bardziej konkretnie, panie rzeczniku.
Ale zdecydowanie jesteśmy dalsi od tej pewności. To znaczy nie ma już zbyt wielu ludzi, którzy uważaliby, że w roku 2023 ta wojna się zakończy. I że w roku 2023 byłaby w stanie się ta wojna przechylić na czyjąś korzyść. I powiem świadomie, na korzyść której ze stron, zarówno ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Nie ma właściwie ludzi, niewielu ich jest, którzy by twierdzili, że w tym roku takie rozstrzygnięcie może przyjść. Co więcej, myślę, że nawet ci, którzy wierzą, że ono mogłoby przyjść, to tak naprawdę wcale by tego nie chcieli, bo wiemy, że jednak Rosja swoją siłę utrzyma mimo ogromnych międzynarodowych sankcji, mimo ograniczeń ciągle jest bardzo poważnym przeciwnikiem, ciągle jest w stanie tą wojnę toczyć i ciągle nie zrobiła się znacznie słabsza.
Nie zrobiła się znacznie słabsza, jeżeli chodzi o zasoby militarne.
O zasoby militarne, o kwestie
straty
wojskowe, o ludzi.
W ludziach, panie rzeczniku, tu nie ma jakiegoś no, potężnego już regresu. No ja od miesięcy
regresu.
Też pamiętam wypowiedzi. Ukrainie kończy się amunicja. Za chwilę nie będą mieli. No i oczywiście nie chodzi o amunicję do...
I amunicja się wiele razy w Ukrainie kończyła.
Chodzi o te...
I Ukrainie wiele razy amunicja się...
Rosji, przepraszam, mówię o...
Nie.
Chodziło mi o Rosję, że Rosja już jest na wyczerpaniu, jeżeli chodzi o
możliwość
rakiety rynkowego. Dalekiego zasięgu.
Ja nigdy nie byłem raczej zwolennikiem myślenia życzeniowego, które niestety bardzo wielu publicystów w Polsce zaprezentowało. I nie mówię o takich, którzy analizowali kwestie wojskowe, ale takich, którzy uważali, że każda kolejna ofensywa armii ukraińskiej to już jest początek wielkiego marszu na Moskwę. Czy no
tak,
chociażby aby
wysłać... było o sankcjach, też słyszeliśmy, że za pół roku to ta Rosja...
Rosja jest bardzo wielkim państwem z ogromnymi zasobami. Do tego w dalszym ciągu utrzymuje bardzo dobre stosunki z wieloma innymi krajami na świecie, które są w stanie Rosję wspomagać, więc jak się okazuje, nie jesteśmy w stanie zamknąć Rosji w kleszczach sankcji stuprocentowo i nie jesteśmy w stanie skłonić jej do tego, aby przestała tę wojnę toczyć.
Wspomniany Krzysztof Wojczal mówił, że ta rosyjska gospodarka to no, w jakiejś perspektywie nie miesięcy, ale lat to będzie wręcz ruina. Pan, rozumiem, nie zgadza się z taką tezą, tak?
Zgadzam się z nim, bo paradoksalnie Rosja potrafi przez długie lata trwać jako ruina, potrafi trwać w stanie upadku swojej gospodarki, potrafi atak przetrwać niemalże całe lata 80. i toczyć jeszcze dużą wojnę w Afganistanie. Jako państwo, które właściwie od połowy lat 70. nie miało prawa gospodarczo istnieć. Rosja ma gigantyczny talent i jej przywódcy do trwania mimo potencjalnego upadku. Więc zgadzam się z Krzysztofem Wojczalem, tylko uważam, że to wcale koniecznie musi przyspieszyć koniec tej wojny i rosyjski upadek.
Ale co to będzie oznaczało, jeżeli chodzi o wydarzenia w samej Rosji w Moskwie? To będzie no, taka degrengolada rozłożona na lata, a jeżeli chodzi o system władzy, jeżeli chodzi o Putina, jego otoczenie, to jak pan to widzi?
Putin stał się w tym momencie bardzo nieodzownym elementem tego systemu. Bez niego tego systemu nie ma, bez niego nastąpi jego regres, upadek, bo rozpoczną się walki o władzę, które przyspieszyć mogą też społeczny bunt, jakąś formę chęci odzyskania przez społeczeństwo władzy, ale...
Gdzie tam społeczny bunt? Nawet nie ma po roku wojny jakichś zalążków tego społecznego buntu.
Kiedy cara nie ma, naród w Rosji się zawsze buntował.
Ale
w tym celu
kiedy cara nie będzie dopiero, tak?
Nastąpić upadek Władimira Putina, a nie upadek spowodowany przez rosyjski naród. Nigdy nie nastąpił tak naprawdę zewnętrzny upadek monarchy z jednym wyjątkiem w 1917 roku, ale wtedy najpierw państwo się naprawdę pogrążyło w ruinie.
No ale to jeszcze przy tym Putinie pozostając, to jak pan widzi tę perspektywę? No bo z jednej strony mówi pan o wielu krajach i to potęgach światowych, tak? Jak nie wiem, Chiny, Indie, które te relacje, czy Iran z Rosją utrzymują i one są na wyższym poziomie, pewnie bardziej korzystają te wymienione kraje niż Rosja może nawet na tym, ale...
Korzystają z rosyjskiej słabości.
Tak, ale no Rosja też tego potrzebuje i też no siłą rzeczy korzysta, no ale z drugiej mówi pan o tym, że ta gospodarka jednak będzie w coraz gorszej sytuacji, no i efekt będzie jaki? Będziemy patrzyli na Kreml i co, Putin będzie
trwał
przez lata jeszcze zamrożony konflikt?
Z samej zasady Putin nie może trwać bardzo długo, bo my, drogi redaktorze, jesteśmy trochę od niego młodsi, ale on ma już ponad 70 lat.
No ale to 70 lat. No,
ale ja bym tam nie wierzył przesadnie w rosyjską medycynę. Akurat tutaj sankcje bardzo wiele złego zrobiły. Natomiast Władimir Putin będzie trwał, dopóki nie upadnie, dopóki przestanie być potrzebny jakimś układom, które jeszcze na Kremlu istnieją, dopóki Bóg go do siebie nie powoła. Nie jesteśmy w stanie tego kompletnie w roku 2022 trzecim przewidzieć.
Ale pan widzi taki potencjał, jeżeli chodzi o Rosję, rosyjskie elity, ten układ władzy. Tam jest możliwy jakiś przewrót pałacowy, bo też takie teorie były bardzo żywe, no jakiś rok temu pewnie, prawda?
Rok temu pewnie on by się dokonał.
Kiedyś to się może wydarzyć.
Jeżeli nastąpi jakieś drastyczne pogorszenie sytuacji gospodarczej, nawet w naszej obecnej skali, też może być znowu tego próba, ale na razie Putin odzyskał przynajmniej stabilność, odzyskał jakąś najważniejszą kontrolę nad swoim państwem. Nie ma na razie żadnych sygnałów, które wskazywałyby nam na to, że jego upadek jest bliski.
Panie rzeczniku, jeżeli chodzi o Polskę, polską rolę, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to ona przy tym właśnie, no jak pan mówi, trwającym bardzo długo być może jeszcze konflikcie, to ta pomoc siłą rzeczy będzie musiała jakoś się zmniejszać? Czy my będziemy w stanie utrzymać ją cały czas na takim poziomie? No chociażby tę militarną, tak? Ostatnio rozmawiałem z rzecznikiem rządu, mówił, że to już ponad 10 miliardów złotych jest wartość tego sprzętu, który przekazaliśmy Ukrainie, pewnie
Pojawiają się oczywiście jeszcze różne liczby. Natomiast panie redaktorze, to będzie oczywiście zależało od tego, jak silna będzie ta wojna, czy Ukraina będzie dostawała pomoc z innych źródeł niż Polska, czy też nastąpi jakiś regres pomocy na Ukrainę.
Ale jak inni przestaną, to i my przestaniemy?
No nie, Polska raczej nigdy nie przestanie bronić Ukrainy i pomagać jej, bo to leży w
Myślałem, że to pan rzecznik właśnie powiedział, że zależy to nasza pomoc od tego, co inni będą robić.
Nie, nasza pomoc zależy od tego, jak inni wiele będą dla Ukrainy dawali. No jeżeli zostaniemy z tym sami, to będziemy dawali tyle, ile oczywiście będziemy mogli. Pamiętajmy o tym, że przecież to zależy także od aktualnego stanu gospodarczego naszego państwa, które i tak będzie w najbliższych latach znosiło bardzo, bardzo wiele ciężarów, choćby bardzo konieczną wobec rosyjskiego niebezpieczeństwa rozbudowę naszej armii.
Ale w każdym razie jesteśmy w stanie, panie rzeczniku, taki poziom pomocy utrzymać przez miesiące, lata?
Nie wiem, panie redaktorze, to już nie wyliczają wojskowi, natomiast ta wojna może trwać rzeczywiście potencjalnie bardzo długo i na to też trzeba być gotowym.
A jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa nas tutaj w Polsce, to zdaniem pana rzecznika, no chociażby patrząc na ten rosyjski potencjał militarny, mocno ograniczony w porównaniu z tym, co Rosja miała.
Ale dalej duży.
No jasne, dalej duży, ale mimo wszystko stałbym przy zdaniu, że mocno ograniczony, daleko mniejszy niż ten w styczniu 2022 roku. To my jesteśmy dzisiaj bezpieczniejsi niż przed tą wojną, czy przeciwnie?
Jeżeli chodzi o zagrożenie, które Rosja sprawia, nie jesteśmy bezpieczniejsi. Jeżeli chodzi o budowę naszego bezpieczeństwa, zrozumienie ze strony naszych partnerów, które nie zawsze było takie idealne przed lutym 2022 roku, chęć budowy silniejszej wschodniej flanki, pojawiają się tutaj żołnierze amerykańskich i innych. Jesteśmy bezpieczniejsi, bo w końcu bardzo wielu ludzi z naszego zachodniego świata zrozumiało, że tutaj trzeba jednak budować pewną strefę bezpieczeństwa.
Pytanie z czata, panie rzeczniku. Czy to prawda, że wypowiadacie, w sensie, jak rozumiem, polski rząd wypowiada umowy na wynajem wybrzeża prywatnym przedsiębiorcom, żeby eksportować ukraińskie zboże?
Nie, bo Polska jest państwem prawa. Raczej państwo polskie zastanawia się nad tym, jak inwestować na nowo w nabrzeża na terenie polskich portów, jak też nakłonić naszych ukraińskich przyjaciół do bardziej długoterminowego myślenia o wysłaniu zboża przez Polskę, bo bez tego nie będzie dochodu ani dla Ukrainy, ani dla Polski.
No z tym zdaniem, że Polska jest państwem prawa, to myślę, że za naszą zachodnią granicą...
Ale za wschodnią myślę, bardzo wielu by się raczej z tym zgodziło.
Być może. A jeżeli chodzi o ten Zachód, panie rzeczniku, to teraz przejdźmy do naszych relacji z Unią Europejską, tak trudnych, tak napiętych. Pan wierzy,
Unia Europejska to my, ja i pan.
No z Komisją Europejską w takim razie powiedzmy, bo już Komisja Europejska to niekoniecznie my, ja i pan, chociaż nasi reprezentanci w pewnym tak sensie, prawda? Więc jeżeli chodzi o Komisję Europejską i możliwość odblokowania tych środków dla Polski z środków z Krajowego Planu Odbudowy, to no tutaj mamy... pan, że to się przed wyborami jeszcze wydarzy?
Minister Szynkowski ma ogromną nadzieję na to, że to się zdarzy przed wyborami. Mówił o późnym lecie. Mhm. Pojawiało się to w jego doświadczeniach, choć był bardzo ostrożnym optymistą. No mi, który się bardzo lojalnie słucha tego, co mówi pan minister na te tematy, bo nas reprezentuje podczas tych negocjacji, pozostaje mu wierzyć.
To nawet tydzień temu w rozmowie ze mną mówił o tym późnym lecie pan minister Szynkowski wel sęk, ale czy to byłoby logiczne, że Komisja Europejska no, z powodów, nie oszukujmy się, częściowo politycznych, prawda, blokuje te pieniądze dla Polski, to jaki sens miałoby odblokowanie ich przed wyborami i zrobienie takiego prezentu Prawu i Sprawiedliwości?
Ja tego nie mogę powiedzieć, panie redaktorze, ale pan tutaj zauważył bardzo ważną rzecz, że być może to nieprzelewanie pieniędzy ma związek jednak z tym, że w Polsce rządy sprawuje określona partia polityczna. Uh-huh. No ale kierując się logiką pana redaktora, to nie dość, że przed wyborami w roku 2023 tych pieniędzy nie można byłoby odblokować, ale jeszcze nawet trzeba byłoby czekać do wyborów prezydenckich, że wygrał odpowiedni kandydat.
Nie, no to już wybory prezydenckie 2025 to już za daleko, no ale potem jeszcze mamy samorządowe, europejskie już wiosną.
Ja liczę jednak, że instytucje unijne nie kierują się politycznymi wyborami w tej sprawie, ale po prostu tym, co same deklarują, choćby przywiązaniem do idei rządów prawa.
No ale to przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości, których w tym studiu całe tabuny już chyba gościłem, to wszyscy jak jeden mąż mówią, że to czysta polityka.
No,
przesadzają?
Przesadzają, ale ja jestem rzecznikiem, więc ja powinienem nieco bardziej wierzyć w instytucje państwowe i unijne, ale jeżeli stanie się tak, jak pan mówi, no to będzie chyba dowód na to, że jest tak, jak ci politycy mówią.
Zacytuję, panie rzeczniku, przedstawię wyniki naszej sondy, a zadaliśmy takie pytanie naszym widzom. Czy kryzys zbożowy pokazuje, że polska pomoc dla Ukrainy jest zbyt daleko idąca? Jakby pan odpowiedział na to pytanie?
Myślę, że nasze społeczeństwo może być bardzo zawiedzione w ostatnich tygodniach i nie do końca być zwolennikiem tej pomocy.
Ale sytuacja jest taka pół na pół w zasadzie. Tak 46%, nie 54%. Nie w sensie, że pomoc nie jest zbyt daleko.
I to jest bardzo dobry sygnał w takim razie, że powinniśmy po pierwsze lepiej pewne sprawy tłumaczyć naszemu społeczeństwu, po drugie być bardziej asertywni, po trzecie kontynuować tą pomoc aż bez tak strasznych wyrzeczeń, do których Polska może nie być zdolna.
Mhm, ale panie rzeczniku, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, naszą pomoc dla Ukrainy, no, z tego co wiem w obozie rządzącym i w rządzie i, że tak powiem, w dużym pałacu, czyli u pana prezydenta, były takie obawy, że, no, że polskie społeczeństwo w którymś momencie właśnie uzna, to wszystko idzie za daleko. Już mam dość, że tylu uchodźców z Ukrainy przyjechało do Polski, że korzystają z różnych przywilejów, no, z których korzystają też Polacy, ale że uchodźcy też biorą chociażby 500+. To się nie wydarzyło jednak. No, w jakimś małym stopniu może.
Super Express jest gazetą czytaną przez wszystkie odłamy Polaków. Mhm. Różnych poglądach i pochodzących z różnych miast, wsi i regionów. Wasz sondaż pokazuje, że pomimo tego, że to już trwało 14 miesięcy, to ciągle jeszcze Polacy uznają, że mogą coś jako państwo i społeczeństwo dla Ukrainy i Ukraińców zrobić. Ale myślę, że też coraz bardziej warto się zastanawiać nad tymi rzeczami, które pan redaktor zadał mi w ciągu tego programu. Czyli jak długo to wszystko będzie trwało, rozkładać nasze siły już nie tylko na entuzjazm, ale też na bardziej racjonalne decyzje najbliższe kilku lat.
A to takie symptomatyczne, że akurat pan o tym mówi. Pan, który, no nie przesadzę, jak powiem, no, dostał pan trochę po głowie, tak medialnie, za słowa wypowiedziane
za długi
rok temu.
I chęć błyszczenia.
Jesteśmy narodu ukraińskiego, tak? Na jednej z konferencji prasowych.
Tak, chociaż oczywiście nie chodziłoby o to, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, tylko urządzenie.
Nawiązanie do serialu.
Pięknej też staropolszczyzny do tego wszystkiego. Ale zdarzyło się. Dostałem po łbie i dalej dostaję, panie redaktorze. Natomiast uważam, że rzeczywiście powinniśmy coraz racjonalnie podchodzić do tego wszystkiego, bo konflikt, który trwa dłużej niż rok, jest już konfliktem, który może trwać lata.
To jeżeli chodzi na przykład o uchodźców, to coś się powinno zmienić, panie rzeczniku?
Panie redaktorze, zmienia się.
Na czym ta racjonalność ma polegać? Nie, ja wiem, że się zmienia.
Się ogromna część.
Płatność za uchodźcy przede wszystkim.
Ci ludzie w coraz większym stopniu
pracuje, prawda? Z tych, którzy przybyli do Polski.
I ten rynek polski w dalszym ciągu, dzięki Bogu, jakoś ich jeszcze wchłania.
Jest odpłatność za te miejsca masowego pobytu, niedawno została wprowadzona i tak dalej. Ale
mam ogromną ilość ludzi, którzy zaczynają ubogacać nasz kraj i to nie w taki uroczysto, symboliczny sposób, ale naprawdę dołączają się do tej diaspory, która już tutaj była. Zresztą także po rewolucji łukaszenkowskiej przybyło do nas bardzo wielu ludzi z Białorusi. Więc zastanawiamy się nad tym, jak to robić i zaczynamy na tym coraz bardziej korzystać. Przypominam, panie redaktorze, że udzielają pomocy Ukrainie, ale ciągle to my jesteśmy tym państwem, które korzysta na przyjeżdżających imigrantach.
Ale to korzysta w sensie gospodarka, rynek pracy?
Jak kiedyś Niemcy w stanie wojennym na Polakach.
Po prostu.
Jak Niemcy w latach 90., kiedy Polska miała kryzys gospodarczy. Jesteśmy rozwijającym się państwem, w którym nie ma wojny, który jest bliskie kulturowo i do niego będą przyjeżdżali młodzi i średnim wieku ludzie z Ukrainy.
Czyli zasysamy to, co najlepsze z Ukrainy? Tak, tak. Brutalna prawda jest.
Może nie jesteśmy państwem tak atrakcyjnym w sensie socjalu, jak na przykład Niemcy, Francja, ale jesteśmy państwem, które
jest językowo, kulturowo już
bardzo atrakcyjnym.
To panie rzeczniku, jeszcze jedna rzecz na koniec naszej rozmowy. No my jesteśmy takim wielkim rzecznikiem wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
Oczywiście.
Prawda?
Nie będzie to łatwe.
No to na pewno, ale też a propos tej racjonalności, tego pragmatyzmu w naszych relacjach, chciałem zapytać, czy na pewno to jest tak w 100% w naszym interesie, jak spojrzymy teraz na sytuację właśnie po tym, jak mamy otwarte granice z Ukrainą, wolny rynek. Ukraina jest w stanie wojny, jest w dramatycznie trudnej sytuacji, więc gdzie tam szanse takiej działającej w pokojowych warunkach ukraińskiego rolnictwa, branży spożywczej, prawda?
Byłyby wejść do Unii Europejskiej. Ukraina musi naprawdę zrobić bardzo wiele reform. Między innymi ukraińskie rolnictwo musi być przestać własnością kilku agroholdingów i oligarchów. Więc to byłaby zupełnie inna Ukraina. Ale do tego, panie redaktorze, jeszcze jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ale mamy czas już do tego przygotować.
Co ta Unia Europejska będzie tam rozkułaczała ukraińskie rolnictwo? No chyba
wiele rzeczywiście ukraińskich... Ukraińskie rolnictwo bardzo często przypomina polskie. Ukraińskie rolnictwo z XVII wieku, będące własnością kilkunastu ludzi. O tym też należy pamiętać, bo być może wielu z nas nie wiedziało, że tak naprawdę negocjujemy z kilkunastoma
ale to święte oligarchami. Prawo własności, panie rzeczniku? No to co oni będą musieli...
Nie, panie redaktorze, pamiętajmy, że ukraińska kwestia ziemi dopiero się rozwija od ostatnich kilku lat. To jest bardzo wiele dzierżaw.
Ja przyznam, że nie mam o tym pojęcia.
Mam tu jeszcze na myśli, panie redaktorze, że Ukraina przede wszystkim, żeby wejść do Unii Europejskiej, będzie musiała stać się państwem prawa. Mhm. I to nie w sensie ironicznym.
Ale jeżeli chodzi, jeszcze wrócę do tego, to co Ukraina ma do zaoferowania i to co my mamy do zaoferowania Europie, to w dużej mierze jest ten sam obszar, jeżeli chodzi o nasze przewagi właśnie w
Nawet
Europie.
Nawet większa jest Ukraina.
No my eksportujemy, no tak, tylko chodzi mi o to, że ten sam w sensie, to jest branża spożywcza, która jest naszą mocną stroną w porównaniu z krajami zachodniej
Ale
Europy.
Pamiętajmy,
tutaj
że...
dużo eksportujemy, więc jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, wejdzie na ten wspólny rynek, no to dla naszego rolnictwa to nie będzie katastrofa po prostu.
Ale nasze rolnictwo ma naprawdę na to sporo lat, żeby się do tego przygotować. Tak jak przygotowywali się przez wiele lat rolnicy niemieccy, francuscy i wcale nie zostali przez nas zmieceni. Polskie rolnictwo jest jednym z najważniejszych rolnictw Unii Europejskiej, ale tych większych rolnictw nie pokonało. Polskie rolnictwo ma szansę stać się wielkim rolnictwem, którego nie będzie w stanie zniszczyć żadne wejście żadnego państwa do Unii.
A tak mówi Łukasz Jasina, rzecznik polskiej dyplomacji, doktor Łukasz Jasina. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. I jeszcze zanim się pożegnamy, mam zaproszenie na targi Vivelo, najważniejsze kulturalne wydarzenie tej wiosny, od 18 do 21 maja na PGE Narodowym. Pana rzecznika też oczywiście zapraszam. Targi Vivelo, Stadion Narodowy. Kultura to też bardzo bliska panu dziedzina życia, więc serdecznie Państwa zapraszamy.
Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Już od 18 do 21 maja targi książki i mediów Vivelo. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Kup bilet już teraz na targiwivelo.pl.
A teraz już bardzo dziękuję Państwu za ten wieczorny ekspres, za to spotkanie. Dziękuję jeszcze raz doktorowi Łukaszowi Jasinie, rzecznikowi polskiej dyplomacji. Zapraszam Państwa na jutro na godzinę 18. Hubert Biskupski poprowadzi jutrzejszy program, wicenaczelny Superekspresu. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.